Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do wspierania jedności wszystkich chrześcijan papież zachęcił katolików obrządku koptyjskiego. Powiemy o pierwszej wizycie nowego katolickiego patriarchy Koptów w Watykanie. Powrócimy też do historycznego spotkania Benedykta XVI ze zwierzchnikiem greckiej cerkwi prawosławnej. O jej znaczeniu dla przyszłości dialogu ekumenicznego będzie mówił kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Przybliżymy też postać znanej biblistki i współpracowniczki Jana Pawła II. Mowa o siostrze Emilii Erlich, która wczoraj zmarła w Krakowie. Magazyny, jak w każdy piątek, zakończy rubryka Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. 15 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Do wspierania jedności wszystkich chrześcijan, zwłaszcza wschodnich, i do dialogu z muzułmanami papież zachęcił katolików obrządku koptyjskiego. Z pierwszą oficjalną wizytą przybył do Rzymu nowy katolicki patriarcha Koptów Antonios Naguib. Został on wybrany na urząd koptyjskiego patriarchy Aleksandrii po ustąpieniu ze względu na wiek i stan zdrowia 86-letniego kardynała Stefanosa Gatasa. Patriarsze towarzyszą biskupi i pielgrzymi z 7 egipskich diecezji tego obrządku oraz Koptowie z emigracji.
Benedykt XVI nawiązał do starożytnej tradycji koptyjskiego chrześcijaństwa. Zwrócił uwagę, że nowy patriarcha nosi to samo imię, co inicjator powstałego właśnie w Egipcie monastycyzmu, święty Antoni Pustelnik. Przypomniał znaczenie, jakie mieli dla całego kościoła patriarchowie Aleksandrii, wielcy myśliciele związani z tamtejszym środowiskiem, jak Klemens Aleksandryjski czy Orygenes. Również dzisiaj niewielka katolicka wspólnota koptyjska pełni ważną misję.
Pochwalam szczególnie to, że zwracacie uwagę na edukację ludzką, duchową, moralną oraz intelektualną młodzieży poprzez wysokiej jakości sieć szkolną i katechetyczną. Jest to służba całemu społeczeństwu. Życzę gorąco, by to zaangażowanie oświatowe cieszyło się coraz większym uznaniem. Niech podstawowe wartości będą przekazywane w trosce o tożsamość właściwą szkołom katolickim. Z dzisiejszej młodzieży wyrosną w ten sposób ludzie odpowiedzialni za swe rodziny i społeczeństwo, pragnący budować większą solidarność i bardziej intensywne braterstwo między wszystkimi grupami tworzącymi naród.
O znaczeniu wizyty katolickiego patriarchy koptyjskiego u papieża mówi ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Kościoły wschodnie mające statut patriarchatu posiadają największy stopień autonomii wśród katolickich kościołów wschodnich. I wyrazem tej swoistej niezależności jest to, iż mogą same dokonywać wyboru swojego zwierzchnika, patriarchy. Nie potrzebuje on, tak jak w przypadku arcybiskupa większego, zatwierdzenia ze strony papieża, a jedynie otrzymuje od Ojca Świętego list jedności. Patriarcha Naguib, stojący na czele katolickiego kościoła koptyjskiego, otrzymał już taki list jedności od papieża Benedykta XVI i teraz razem ze wszystkimi biskupami, przedstawicielami diecezji, kleru i świeckich, przybył do Rzymu, żeby złożyć oficjalną wizytę następcy świętego Piotra. Ta wizyta może być porównana w jakiś sposób do wizyt ad limina, które składają biskupi kościoła łacińskiego.
Zakończyła się historyczna wizyta arcybiskupa Christodoulosa w Rzymie. Jej kulminacyjnym momentem było spotkanie z Benedyktem XVI oraz podpisanie deklaracji wspólnej. Dziś prawosławny arcybiskup Aten i całej Grecji otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w zakresie nauk prawnych. Zwierzchnik greckiej cerkwi prawosławnej wygłosił tam wykład pod tytułem Kościół wobec kryzysu dzisiejszej Europy. Wizyta widziana jest jako ważny etap w dialogu ekumenicznym, ponieważ prawosławny Kościół Grecji odgrywa dużą rolę w świecie prawosławnym. Może więc ona stanowić zachętę do prowadzenia dialogu z Watykanem także przez inne kościoły prawosławne. O znaczeniu spotkania Benedykta XVI z arcybiskupem Christodoulosem mówi kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Powiedziałbym, że jest to drugi etap po historycznej wizycie Jana Pawła II w Atenach w 2001 roku. A zatem mamy do czynienia z potwierdzeniem tamtego kroku, a jednocześnie z kolejnym krokiem do przodu. Pracuje przecież mieszana komisja teologiczna, rozmawialiśmy także o niej. Teraz chcemy przede wszystkim mówić o konkretnej współpracy na płaszczyźnie europejskiej, ale także na polu duszpasterstwa i kultury. To wszystko oznacza postęp.
Co to spotkanie zmieniło?
Zmieniło się osobiste poznanie. A to zawsze jest bardzo ważne. Zmienia się także to, że chcemy zintensyfikować przede wszystkim naszą praktyczną współpracę, przede wszystkim na płaszczyźnie europejskiej, w Brukseli, czyli w tym, co dotyczy polityki, by stała się ona bardziej otwarta na chrześcijańskie wartości Europy.
Które słowa uderzyły księdza kardynała najbardziej w wypowiedziach zarówno Benedykta XVI, jak i arcybiskupa Christodoulosa?
Trudno mi to do końca powiedzieć. Grecy byli jednak bardzo zadowoleni, a nawet przyjęci przemówieniem papieża. Tym, co Benedykt XVI mówił na temat potrzeby zachowania chrześcijańskich wartości Europy i współpracy w tej dziedzinie między wszystkimi kościołami w Europie. Jeśli chodzi o Christodoulosa, bardzo mnie uderzyło i wzruszyło zarazem to, co powiedział na temat świętego Pawła w Atenach, na temat wspólnej tradycji. Tego, że Piotr i Paweł przebywali w Rzymie, a Paweł był wcześniej w Atenach i że stanowi to bardzo dawną więź. W moim krótkim przemówieniu podczas powitalnej kolacji przypomniałem, że Piotr i Paweł spotkali się, podali sobie dłoń po konflikcie, który zaistniał między nimi. I tak powinno być też między kościołami Piotra i Pawła, teraz i w przyszłości.
Który element we wspólnej deklaracji podpisanej przez papieża i arcybiskupa jest według księdza kardynała najważniejszy?
Najważniejszym punktem deklaracji jest wspólne pragnienie dalszych postępów w dialogu ekumenicznym i teologicznym oraz wola praktycznej współpracy w Europie. Wydaje mi się, że jest to następnym krokiem, jaki musimy zrobić. Współpraca. Dzięki niej rośnie także wzajemne zrozumienie. Jest ona drogą prowadzącą do pełnej komunii.
Czy otwierają się nowe perspektywy w dialogu ekumenicznym?
Każdy podjęty krok otwiera nowe możliwości. Jestem przekonany, że to spotkanie będzie miało także konsekwencje dla innych kościołów prawosławnych. Jest ono dla wszystkich kościołów prawosławnych zaproszeniem do pójścia tą drogą, do uczestniczenia w tej pielgrzymce jedności, w którą jesteśmy zaangażowani.
Mówił kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
W Krakowie zmarła siostra Emilia Erlich, znana biblistka i współpracowniczka Jana Pawła II. Miała 82 lata. Była urszulanką Unii Rzymskiej, mówi siostra Natalia Rej z kurii generalnej tego zakonu.
Pracowała długie lata ucząc angielskiego i Pisma Świętego. Do Rzymu przybyła w 1977 i zaczęła studia w Instytucie Biblijnym. W tymże czasie nastąpił wybór Jana Pawła II. Ojciec Święty znał siostrę jeszcze z czasów Krakowa. Mając mamusię Amerykankę, znała znakomicie język angielski. I ksiądz kardynał potrzebował podszkolić swój język angielski. Siostra Emilia mu dawała lekcje. To też kiedy Ojciec Święty, świeżo wybrany, znalazł się w Rzymie i wszystkie wydawnictwa rzuciły się prosić o upoważnienie na tłumaczenia jego pism, jego poezji, dramatów, ale też i książek naukowych. Ojciec Święty znalazł się w takiej sytuacji, że potrzebował kogoś, kto pomógłby mu to wszystko załatwiać. Ktoś, kto zna języki, potrafi po prostu to opanować. I siostra Emilia w kilka dni już po wyborze Ojca Świętego została zaproszona tam do mieszkania Ojca Świętego. I to było pierwsze zlecenie, które otrzymała. Potem przez długie lata siostra Emilia pracowała dla Ojca Świętego. Z sporządzając różne materiały, które były mu pomocne, zwłaszcza w czasie podróży do różnych krajów. Pracowała również dla Radia Watykańskiego, pisząc kilka cyklów pogadanek, które następnie Radio Watykańskie wydawało. W roku 1994 była mianowana sekretarzem pomocniczym synodu biskupów, który traktował o życiu zakonnym.
To jest, jeżeli chodzi o taką bogatą działalność siostry Emilii. Tak. Jak ją siostra pamięta jako współsiostrę?
Ona w jakiś sposób ogromnie przerastała nas wszystkie. Zmarła w wieku 82 lat, ale aż do wieku 76 była bardzo aktywna. Jeśli chodzi o jej relacje, były niezwykle proste, przyjacielskie. Potrafiła być dużym oparciem dla kogoś, kto znalazł się w jakiejś trudności. A ponieważ w czasie wojny odbywała praktyki nawet łącznie z gospodarstwem wiejskim, więc to było bardzo zabawne, jak potrafiła opowiadać nawet o hodowli świnek. Tutaj w domu między innymi dawała wykłady z Pisma Świętego dla sióstr odbywających tak zwaną trzecią probację. Dawała je w języku francuskim. Pamiętam fantastyczne wykłady o Judycie, o Hiobie. Głębia tego rozważania była jakaś nadzwyczajna i erudycja z jednej strony, a z drugiej strony głębia tej myśli. Ona była tak zatopiona w Piśmie Świętym, że nieraz mówiła, że już właściwie żadna książka jej nie odpowiada, tylko właśnie Pismo Święte.
Pogrzeb siostry Emilii Erlich odbędzie się w najbliższą środę, 20 grudnia o godzinie 12.20 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Jest rzeczą dość zaskakującą, że już w swoim pierwszym albo jednym z pierwszych listów wysłanych z Japonii 5 listopada 1549 roku, niespełna 3 miesiące po przybyciu statku do portu w Kagoszimie, Franciszek Ksawery czyni wzmiankę o Chinach. Pragnąc zachęcić nowych misjonarzy do przyjazdu do Japonii, Franciszek mówi, że będzie zawsze zbywało miejsca w tym wielkim królestwie na zaspokojenie ich pragnień, a także w innym, większym królestwie, którym są Chiny. Z Chinami wiąże Ksawery także wielkie nadzieje, podobnie jak z Japonią. Nadzieja ta ma pewne uzasadnienie, a mianowicie takie. Franciszek był przekonany, że królowie, czy raczej cesarzowie Chin i Japonii byli wielkimi przyjaciółmi i że cesarz Japonii, którego sam dotychczas jeszcze nie spotkał, ale miał nadzieję na takie spotkanie, zaopatrzy go w odpowiedni żelazny list, który pozwoli mu bezpiecznie przedostać się do Chin i dotrzeć do samego cesarza. Według relacji Ksawerego między Japonią a Chinami pływa wiele okrętów i można tę odległość przebyć w ciągu 10 albo 12 dni. W tym samym mamutowym liście, najdłuższym ze wszystkich, jakie Ksawery napisał, znajduje się wzmianka o jego planach udania się do Miyako, czyli dzisiejszego Kioto, aby nie tylko spotkać cesarza, ale przede wszystkim głosić Chrystusową Ewangelię na tamtejszym uniwersytecie. O tym uniwersytecie i samej stolicy Japonii Franciszek Ksawery słyszał już bardzo wiele, ale po zdobyciu pewnego doświadczenia i rozeznania w japońskiej rzeczywistości stał się nieco ostrożniejszy i nie przyjmował zbyt łatwo wszystkiego, co zdołał usłyszeć od innych. W liście wysłanym 5 listopada 1549 roku do kapitana Malaki Piotra da Silva, który zapewnił mu wypłynięcie z tego portu do Japonii, Franciszek Ksawery napisał, że powiedziano mu bardzo wiele rzeczy o Miyako, stolicy Japonii, ale uzna to za prawdziwe dopiero wtedy, kiedy sam się o tym przekona, co słyszał. Wyraził też nadzieję, że wkrótce spora część Japonii nawróci się na chrześcijaństwo, gdyż jej mieszkańcy są rozumnymi ludźmi. Z tego samego listu dowiadujemy się, że słynny zbój czy korsarz, który dowiózł Franciszka Xawerego i jego współtowarzyszy do Japonii, umarł w Kagoszimie. W tym kontekście nasz misjonarz wypowiedział pewne zdania, które mogą budzić nie tylko pewne zdziwienie, ale także bardzo poważne zastrzeżenie z punktu widzenia teologicznego. Franciszek przyznał, że ów osławiony zbój był dla nich dobry przez cały czas podróży, ale że oni nie mogli być dla niego dobrzy, ponieważ umarł w swoim pogaństwie. Co więcej, nawet po śmierci nie mogli mu już pomóc w żaden sposób, ponieważ jego dusza znajduje się w piekle. Takie stwierdzenie budzi niewątpliwie i zdziwienie, i zastrzeżenie. Zdziwienie, że mógł je wypowiedzieć ten pełen dobroci, miłości i poświęcenia misjonarz. A zastrzeżenie dlatego, że Kościół, który ogłasza niektórych ludzi błogosławionymi czy świętymi, nigdy nie ośmielił się stwierdzić, że taka czy inna konkretna osoba została potępiona, co nie wyklucza wiary w istnienie kary potępienia. Ze swoją pracą misyjną w Japonii wiązał Xawery wielkie nadzieje, jeszcze zanim tam dotarł. Nie brak było także pomyślnych oznak na jej powodzenie w początkowej jej fazie, ale złudzenia nie trwały zbyt długo i nadzieja na to, że jak to przepowiadał Anjiro, cała Japonia nawróci się w ciągu 6 miesięcy, ustąpiła miejsca pewnemu sceptycyzmowi, a przynajmniej została poważnie zachwiana. Franciszek, który pomimo skromnych owoców swojej misyjnej pracy w Japonii, nie przestał być jej entuzjastą i wielkim sympatykiem. W jego mniemaniu wszystkiemu byli winni bonzowie, czyli buddyjscy mnisi. Gdyby nie oni, to wszyscy Japończycy przyjęliby chrześcijaństwo. W liście, który Franciszek Xawery wysłał do swoich zakonnych współbraci w Europie 29 stycznia 1552 roku, kiedy był już w Kocinie w Indiach, pisząc o swoim 2-letnim pobycie w Japonii, tak się wyraził o złym wpływie bonzów na tamtejszą ludność. Powiedzieli oni księciu tych ziem, że gdyby pozwolił swym wasalom przyjąć prawo Boże, to utraciłby panowanie nad nimi, a jego pagody zostałyby sprofanowane i zburzone przez lud, ponieważ prawo Boga jest sprzeczne z jego prawem i ludzie, którzy by je przyjęli, spustoszyliby i zbezcześcili wszystko, co poprzednio uważali za święte. Bonzowie uzyskali taki wpływ na księcia, że zakazał on dalszych nawróceń na chrześcijaństwo pod karą śmierci i zabronił dalszego nauczania. Japończycy są wyjątkowo pojętni i bardzo posłuszni nakazom rozumu. Jeżeli nie zostali chrześcijanami, to ze strachu przed swym świeckim panem, a nie dlatego, by nie uznali prawdy chrześcijańskiego prawa i fałszywości ich własnego. Zanim Franciszek Xawery zdecydował się opuścić Japonię i wrócić do Indii z myślą o dalszej podróży do Chin, miał okazję przemierzyć jeszcze trochę japońskiej ziemi i zdobyć nowe doświadczenia w swojej misyjnej działalności. Ale o tym będzie mowa w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.